Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Pokrótce może powiem skąd taki temat, dlaczego te pogaństwo. Te pogaństwo tak zrodziło się, można by powiedzieć, tutaj matuszka też się dowie, z racji tego, że jak ona pisała swoją pracę na temat wzorca kobiet w prawosławiu i u polskich Tatarów, także zasięgała do tematów pogaństwa, czyli do tego, jak się kształtowało wszystko tutaj na naszych ziemiach, na naszych terenach, jak tutaj też żyli pierwsi Słowianie i wszelkie ludy, które się znajdowały, można by powiedzieć, jeszcze wcześniej przed nami. Dlatego też można by powiedzieć, zacząłem troszeczkę tak się interesować, szukać tej kultury, skąd my się wywodzimy, co my przyjęliśmy z innej, można by powiedzieć, kultury, która nam się wydaje tak naprawdę nieznana, obca, a kiedy zaczniemy sięgać głębiej, tutaj na pewno z wiele z was, z osób zebranych tutaj powie, że faktycznie my to praktykowaliśmy, my to znamy, to się znajduje w naszej tradycji. I tak pokrótce, żeby wejść w sam temat odnośnie tego pogaństwa, tych zwyczajów pogańskich w chrześcijaństwie, warto jest zastanowić się w ogóle, czym jest pogaństwo, sam termin pogaństwa. My często rozumiemy, kiedy mówimy, że ktoś jest poganinem, że jest to jakaś, mamy takie wrażenie, że jest to osoba nierozumna, osoba jakaś tam, powiedzmy, z dziczy, żyjąca gdzieś na odludziach, na pustkowiach. Ale kiedy popatrzymy, to tak naprawdę poganie byli to ludzie wykształceni. My przecież nazywamy filozofów również poganami, ludzi, którzy zgłębiali różne nauki. Dlatego też można powiedzieć, że pogaństwo to jest taka też swoista duchowość, która swoimi korzeniami, można by powiedzieć, sięga do różnych starożytnych korzeni, czy to zależnie religii, natury, która sięga do otaczającego nas świata. I to pogaństwo zakorzenione jest, tak można by powiedzieć, szczególnie tutaj w naszych takich religiach europejskich, ale także przede wszystkim można to zauważyć na całym świecie. Cały świat, ludzie, którzy żyją w różnych zakątkach globu, praktykowali różne zwyczaje, różne wierzenia. I poganie, tak można by nazywają i mówią, że ich dziedzictwo to są wierzenia właśnie przodków, które jest takie wymagane i dostosowane do współczesnego świata. I co najważniejsze, co odróżnia pogan, można by powiedzieć, od nas, chrześcijan, że oni doszukują się świętości we wszystkim. Oni celebrują przede wszystkim świętość przyrody, wielkość jakiegoś takiego, powiedzmy, ducha, który przenika cały wszechświat, ten widzialny i niewidzialny. Więc to jest ta istota pogaństwa, że oni doszukują się wyższego bytu w tym wszystkim, co nas otacza. I oni tą boskość, można by powiedzieć, czczą w tych aspektach, takie zarówno i męskich, jak i żeńskich, jako taką część pewnej całości. I według pogan, czy to mężczyzna, czy to kobieta, to jest taki swoiste piękno i wyjątkowy byt, który jest zarazem osobny, ale i wspólny. No poganie, jak każdy z nas tam, powiedzmy, z dużą także czcią obchodzą się z dziećmi, które są bardzo przez nich szanowane i kochane. I przede wszystkim tam także istnieje bardzo silne takie poczucie wspólnoty. Bardzo często możemy zauważyć, że właśnie ludzie, których nazywamy takimi poganami, oni, jak powiedziałem wcześniej, obcują z przyrodą, dlatego też możemy ich zobaczyć właśnie najczęściej gdzieś to w lasach, czy to w takich otwartych przestrzeniach, jakieś tam łąki, gdzie mogą obcować, czy to z dzikimi zwierzętami, czy właśnie z tą przyrodą, z ptactwem i tym podobnie. I najważniejsze właśnie jest to, że oni kładą taki też dość duży nacisk na te takie duchowe doświadczenia. Ale kiedy również sięgniemy do takiego słownikowego tłumaczenia, kim jest poganin, to my już jako chrześcijanie używamy tego zwrotu poganin do osób, które są niechrześcijanami, czyli do wszelkich religii niechrześcijańskich. Głównie właśnie, tak jak słownik nam mówi, niemonoteistycznych, politeistycznych, animalistycznych. I w Polsce od XII wieku tym określeniem poganin posługuje się czy to słowo jest traktowane pewno jaka zniewaga. Jeśli kogoś nazywamy poganinem, to ktoś może odebrać to jako zniewagę. I to słowo poganin w języku właśnie naszym, tym używanym przez chrześcijan, jest podobne właśnie do żydowskiego goja albo islamskiego giaur. I samo, tak jak powiedziałem, słowo poganin ma taki troszeczkę pejoratywny wydźwięk. Kiedy również sięgniemy do języka łacińskiego, to znajdziemy tam tłumaczenie samego słowa paganus oznacza wieśniak, a same słowo pagus znaczy wieś. I tutaj też bardzo często tak można by powiedzieć zostało przybite, że ten poganin to jest wieśniak, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, jakaś osoba taka nieobyta, nie znająca się na niczym. Aczkolwiek to z czasem zaczęło nabierać troszeczkę tego bardziej pozytywnego wydźwięku. I również w łacinie klasyczne to słowo oznaczało mieszkańca tej gminy wiejskiej, ale również także było tłumaczone jako cywil, czyli osoba nie służąca w wojsku. I z czasem mieszkańcy tych terenów wiejskich, później kiedy zaczęli przyjmować chrześcijaństwo, oni zaczęli troszeczkę zmieniać pojęcie tego słowa poganin, które odnosiło się do niechrześcijan, ponieważ oni chrześcijanie nazywali siebie żołnierzami Chrystusa. Tutaj można by sięgnąć także do dzieła o wychowaniu dzieci świętego Jana Chryzostoma, który mówi, że każdy powinien wyrosnąć na dobrego żołnierza Chrystusa. I stąd też chrześcijanie nazywali siebie żołnierzami Chrystusa, a poganin, ten paganus, miał oznaczać cywila, ale właśnie w tej formie takiej religijnej, czyli tego, który nie należy do żołnierzy Chrystusa. I przechodząc już tak do meritum, do właśnie tych kwestii, które przeszły, można by powiedzieć, do naszej tradycji, tradycji Kościoła prawosławnego, jak i do całego chrześcijaństwa, to wielu z nas właśnie nie zdaje sobie sprawy, że większość współczesnych świąt, które my obchodzimy, czy to w roku liturgicznym, czy takich zwyczajów, które towarzyszą nam codziennie, każdego dnia, czy podczas, powiedzmy, roku kalendarzowego, one mają swoje takie korzenie dość silne właśnie w pogaństwie, w tych zwyczajach, które były praktykowane właśnie przez tych ludzi. Skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, iż podczas krucjat, można by powiedzieć, to przechodziło z różnych stron świata, zostało roznoszone po Europie i stąd tutaj ludzie zaczęli poznawać pewne zwyczaje. Zwyczaje, które towarzyszyły innym, można by powiedzieć, kulturom, innym ludziom, którzy praktykowali właśnie takie formy bycia z przyrodą, poznawania otaczającego świata. I tutaj warto jest wejść, można by powiedzieć, ten kalendarz, który jest ustalony przez Cerkiew Prawosławną. Tutaj bardzo często też my podchodzimy i mówimy, że Boże Narodzenie ma miejsce 25 grudnia. Mówimy, że jest to sztywna data, wtedy się urodził Chrystus. Ale kiedy zaraz dojdziemy do tego, wyjaśnię wam, że tak nie do końca było, jak my właśnie rozumiemy, ponieważ w słowiańskim kalendarzu, w tym słowiańskim, tutaj na naszych, można by powiedzieć, ziemiach, gdzie żyli Słowianie, żyli Bałtowie, żyły ludy germańskie, i ten słowiański kalendarz rozpoczynał się 21 grudnia. I właśnie to było takie symboliczne zwycięstwo światła nad ciemnością, czyli przesilenie zimowe. Jak wiemy, następowała równonoc. I to były uroczystości święta godowego lub zimowego stania słońca, które kończyły się 6 stycznia. I całe te wszystkie uroczystości były bardzo takie radosne, śpiewająco, były orszaki, korowody i to się wiązało z radością z takich właśnie coraz dłuższych dni. Jak wiemy już, po tym przesileniu dni zaczynają się robić dłuższe. I tutaj właśnie wykonywano pieśni, które my dzisiaj nazywamy kolędami. Ludzie początkowo śpiewali pieśni, które wychwalały te wydarzenia, że dzień staje się dłuższy i tak dalej. Stąd my dziś mamy kolędy. I przede wszystkim proszono tak o pomyślność. Pomyślność miało zapewnić odwiedzenie znajomych, gospodarzy w takich właśnie rytualnych pochodach. Czyli tak jak dzisiaj mamy adekwatni kolędnicy, którzy przychodzą, chodzą z domu do domu, roznosząc tą dobrą nowinę. I też warto jest sięgnąć do tego, co często my w domu przeozdabiamy. Każdy z nas, kiedy przychodzi Boże Narodzenie, to takim obowiązkowym elementem dzisiaj u nas musi być choinka, prawda? Choinka musi stać piękno ozdobiona. I kiedyś właśnie ci nasi przodkowie, oni w swoich domach stawiali także takie drzewo życia, nazywając. I to był albo snop zboża, albo jemioła, która również w jakiś sposób tam troszeczkę była dekorowana. A choinka pojawiła się znacznie, znacznie później. I to też tego pierwszego dnia zimy, tego przesilenia, również nie zapominano o duszach przodków, ponieważ tam na cmentarzach zdarzało się, że czy to palono ogniska, po to, żeby ogrzać zmarłych, jak to oni tłumaczyli, albo także, żeby pomóc słońcu w przezwyciężeniu ciemności, czyli można by powiedzieć, oni palili ogniska, światło z ogniska miało pomagać słońcu, tak? Ono się jakoby łączyło z tym światłem słonecznym. Więc przyrządzano różne uczty i tego dnia również poganie przewidywali pogodę, która już na następny rok będzie, jak i przyszłość. Dlatego też, jak widzimy, to wydarzenie, ten dzień przesilenia był bardzo silny u pogan. I kiedy zaczęło rozprzestrzeniać się chrześcijaństwo, to też musiano w jakiś sposób troszeczkę przeciwstawić te święto pogańskie. I tutaj w IV wieku święty Jan Chryzostom ustanowił Dzień Bożego Narodzenia, właśnie na ten dzień przesilenia. I jak my jesteśmy w cerkwi właśnie podczas nabożeństwa bożonarodzeniowego, często słyszymy bardzo piękny troparion. I właśnie całe te wszystkie dni, szczególnie ten dzień przesilenia u pogan był dniem Boga Słońca. I święty Jan Złotousty ustanowił właśnie na ten dzień święto Bożego Narodzenia. I my w troparionie dzisiaj słyszymy: Ciebie kłaniać się Słońcu Prawdy, Tobie kłaniać się Słońcu Sprawiedliwości, Słońcu Prawdy. I tutaj można by zauważyć, że święty Jan w sposób bardzo taki delikatny, ale stanowczy wyrzucił pogańskie święto, zastępując je świętem chrześcijańskim. Poganie, można by powiedzieć, czuli się dalej usatysfakcjonowani z racji tego, że oni dalej kłaniali się Słońcu, można by powiedzieć, według swojego wierzenia, ale według troparionu kłaniali się temu prawdziwemu Słońcu, Słońcu Prawdy, jakim jest Chrystus. I można by powiedzieć, idąc dalej, przejdziemy do kolejnej pory roku, do wiosny. I tutaj podczas tych wiosennych wydarzeń przede wszystkim bardzo często my się spotykamy się z takim najbardziej znanym pogańskim zwyczajem, jakim jest topienie marzanny. Każdy z nas, myślę, topił marzannę, kiedy byliśmy w szkole, gdzieś tam jeszcze wcześniej zdarzało się topienie marzanny. I to również jest swoisty taki zwyczaj pogański. Miało to właśnie na celu pożegnanie, czy to pożegnanie zimy, w pewien sposób również pożegnanie, przezwyciężenie zimy, ponieważ kiedy zdarzało się także, że podpalano marzannę, co miało symbolizować również, że ogień przezwyciężał tą zimę, przezwyciężał śnieg i miało się pojawić troszeczkę tego ciepła. Więc jest to również jeden z takich zwyczajów pogańskich. Kolejnym takim też zwyczajem, który również do nas przyszedł, do naszego kalendarza, to jest przede wszystkim śmigus dyngus, który również, to przede wszystkim Kościół rzymskokatolicki bardzo silnie do tego podchodzi, nazywając lany poniedziałek, więc to też jest taka bardzo, bardzo silna tradycja, która jest praktykowana, która do nas weszła. Jak i również samo święto Zmartwychwstania Pańskiego, święto Wielkanocy, ono również zostało ustanowione na czas, można by powiedzieć, po przesileniu wiosennym. Tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły, jak jest wyliczana Wielkanoc i tak dalej, że musi być po 14 Nisana, że musi być po pełni Księżyca, po żydowskiej Pasce i tak dalej. Aczkolwiek ona też została umiejscowiona już troszeczkę uogólniając w takim okresie wiosennym, ażeby wyprzeć jedno właśnie z pogańskich świąt, które było poświęcone bogini Ostarze. I to święto było również tak po równonocy, symbolizowało ono to, że poganie dziękowali całej naturze za ten czas, za zimę. Zima symbolizowała przede wszystkim śmierć, symbol obumierania. Natomiast wiosna oznaczała już dla pogan jako symbol życia, takiej płodności i odrodzenia. I tutaj również widzimy mądrość ojców, mądrość Matki Cerkwi, że ustanowiła znowu święto zmartwychwstania. Czyli również widzimy, że zastąpiono pogańskie święto świętem chrześcijańskim. Alegorycznie Chrystus, który umiera, oddaje życie swoje za życie całego świata, za wszystkich nas i zmartwychwstaje. Czyli jest symboliką, symbolizuje odrodzenie się do nowego życia. I tutaj również znowuż kolejny taki aspekt, który jest dla nas wszystkich znanych, w naszych koszyczkach, kiedy idziemy na Wielkanoc, pojawiają się jajka. I to nie jest tak, że te jajka, można by powiedzieć, tak się niedawno pojawiły się w naszej kulturze, ale one już właśnie w tych czasach, można by powiedzieć, pogańskich, tychże ludzi dla nas, dzisiaj wydających się, którzy żyli gdzieś tam właśnie w lasach z naturą, oni już znali jajko, oni to jajko także, można by być, farbowali, ponieważ jajko było symbolem nowego życia i początku. I również my dzisiaj właśnie przynosimy do naszej świątyń pomalowane jajka, które symbolizują życie. Zdarzało się także, że poganie te jajka mieszali żółtko z białkiem, ponieważ symbolizowało ono słońce i księżyc, ponieważ była to taka też równowaga, która wprowadzała równowagę pomiędzy tymi pierwiastkami męskimi a żeńskimi. I też tutaj można troszeczkę odejść, ale mówimy o tych pogańskich zwyczajach w chrześcijaństwie, czyli bardzo silnie Kościół rzymskokatolicki również przyjął piskle, czyli tak jak widzimy często reklamy, różne rzeczy, z Wielkanocą jest to utożsamiane piskle, ponieważ te piskle również symbolizuje, jest to symbol takiego odradzającego się życia właśnie na wiosnę, ponieważ kiedy my widzimy i spoglądamy na powiedzmy za okna, na ten otaczający nas świat, tak jak poganie na wiosnę, widzimy ten świat, który budzi się do życia. Dlatego też nie na darmo ojcowie Kościoła okres Wielkiego Postu, czyli czasu, który przygotowuje nas do tego święta, nazywają duchową wiosną, czyli tym wszystkim, co się budzi do życia. I w podobny sposób, można by powiedzieć, my trochę też w okresie Wielkiego Postu, kiedy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, tak jak i poganie, oni przygotowując się do wiosny, to sprzątano nasze domy, sprzątano izby, kobiety piekły placki, mężczyźni rozpalali ogień na tych wzgórzach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też u nas się zdarza, można by powiedzieć, troszeczkę w podobny sposób, tutaj myślę, część z Was zna i pamięta taką tradycję, taką praktykę, że w pierwszym dniu Wielkiego Postu, w poniedziałek, kiedyś, na pewno myślę, pamiętacie, wyparzano naczynia, żeby nie pozostawało żadnego tam, powiedzmy, tłuszczu, nic. Stąd też przyjęła się u nas nazwa Czysty Poniedziałek, czyli przygotowanie do okresu Wielkiego Postu. Czyli można by powiedzieć alegorycznie, tak jak poganie przygotowywali się właśnie do tej takiej wiosny, która otacza nas, my przygotowywaliśmy się do tej duchowej wiosny poprzez właśnie takie przygotowanie naszych domostw również. I kiedy pójdziemy dalej już troszeczkę do tych cieplejszych miesiąców, które są w naszym kalendarzu, to przede wszystkim tam trafimy również na jedno z takich wydarzeń, które dzisiaj jest bardzo silnie praktykowane. To jest kupalnoczka, czyli noc kupały, którą wszyscy znamy. Bardzo często uczestniczymy można by powiedzieć, w tych uroczystościach. Można by powiedzieć tak, same uczestniczenie bierne, nazwijmy, to jeszcze tam nie jest nic złego, ale bardzo często, kiedy my już zapominamy i wchodzimy już troszeczkę dalej, to warto jest się zastanowić, czy jest to faktycznie taki zwyczaj, który powinien być w naszym kalendarzu i czym on jest. I tutaj według Józefa Ignacego Kraszewskiego, który pisze w Starej Baśni, że dzień kupały jest najdłuższym w roku, noc kupały najkrótsza, był jednym ciągiem wesela, śpiewu skoków i obrzędów. I tutaj warto się zastanowić, że dla Słowian właśnie ta jedna noc świętowania to zdecydowanie była za mało. I całe te uroczystości zaczynały się w Wigilię Przesilenia Letniego, czyli 20 czerwca, i trwały aż 4 dni. I to, jak my możemy zauważyć, były to takie święta ognia i wody, tych zawsze przeciwności. Tutaj poganie bardzo, bardzo, bardzo silnie oni czcili i ogień, i wodę jako te, można by powiedzieć, przeciwności, te żywioły, które znajdują się na ziemi. I wierzyli oni również w pewien sposób, że ktoś, kto będzie zanurzał się w wodzie podczas tego święta, to będzie oznaczać takie, można by powiedzieć, dla nich oczyszczenie, ale i również i uzdrowienie. Dlatego też można by dzisiaj słyszymy też, że podczas tej kupalnoczki, tej nocy świętojańskiej również, jak nazywano, troszeczkę nadano pewien patronat świętego Jana Chrzciciela, mówiąc, że jest to takie święto właśnie Jana Chrzciciela, ale tutaj nie do końca możemy by powiedzieć. To jest tłumaczone właśnie w ten sposób, że ludzie zanurzając się w wodzie na pamiątkę, czy właśnie taki symbol chrztu pańskiego, ale jest to bardzo dalekie od prawdy. Tutaj też warto jest zwrócić uwagę i to, co dzisiaj jest praktykowane, że dziewczęta właśnie podczas tego święta i plotły wianki z kwiatów ziół, które następnie puszczały z nurtem rzeki. I tutaj wiemy, że wielu panów wtedy wskakiwało do tej rzeki i te wianki były wyławiane, one były oddawane właścicielce i tutaj łączono się w pary. I tutaj warto też się zwrócić uwagę, dlaczego nie powinniśmy aż tak podchodzić do tego święta, ponieważ ta noc to była taka swawolna noc, bardzo swawolna z racji tego, że pozwalano sobie na taką pewną rozpustę. Na rozpustę do tego stopnia, że prowadziło to do wielu takich inicjacji i seksualnych, do takiego rozpustnego życia. Dlatego możemy tak troszeczkę dzisiaj takim współczesnym językiem nazwać to o takich słowiańskich walentynkach, które również nie są naszym takim zwyczajem, te walentynki, które przyszły z zachodu. I tutaj można by powiedzieć też tak przejść w taki sposób bardzo płynny, kiedy już tam ci poganie obchodzili tą noc świętojańską, dopuszczali sobie te pewne swawole, pewne takie rozpusty, więc i z czasem pojawiał się nowy domownik w domu, pojawiało się pewne potomstwo. I tutaj też samo narodzenie dziecka, tak jak w każdej rodzinie, jest na, powiedzmy, takim największym świętem, największym wydarzeniem. Dlatego też i poganie, czy to Słowianie, właśnie te ludy, w sposób bardzo taki radosny podchodziły do tych wszystkich wydarzeń, ale znowuż mówiły, że kiedy do domu przychodzi nowy potomek, rodzi się on na ten świat, to przede wszystkim na niego czekają demony. Dlatego też i znowu my dzisiaj praktykujemy to bardzo silnie, ponieważ przy kołyskach znajdywane i zawiązywano jakieś tam czerwone wstążeczki, które miały rzekomo chronić przed rzuceniem uroku pod łóżeczkiem lub na progu. Gdzieś tam kładziono ostre narzędzia, które miały przeszkodzić wejściu tymże demonom. Gdzieś tam wokół okien usypywano, czy jakieś tam ciernie, czy jakieś różne rośliny kolczaste lub parzące, sól, czosnek. Albo nawet czasem w izbach rozpalano ogień, aby zmylić złe duchy, a nawet czasem poganie udawali, że niemowlę zmarło, tak? Czyli to było bardzo silne takie właśnie wierzenia. I dlatego też przed porodem kobiety zwracały się do Boga, którego nazywali Rod, i jego pomocniczce Rodzanik, o zdrowie dla dziecka. I Słowianie bardzo silnie wierzyli, że w noc po narodzinach zjawiają się trzy bóstwa, które właśnie będą decydować o losie tego noworodka, kreśląc na czole magiczne znaki niedostrzegalne dla człowieka. I aby ułaskawić rodziance, przygotowano dla nich poczęstunek z chleba, sera i miodu. Zapraszano również kobiety z rodziny i częstowano je kaszą. I to można by powiedzieć, że my dzisiaj to znamy tutaj na Podlasiu. Często mówimy, że idziemy gdzie? W odwietki, prawda? Idziemy w odwietki. Ale kiedy pójdziemy, czy pojedziemy troszeczkę w inną stronę Polski, to tam ludzie tego nie spotykają. Nie spotykają. Ja tutaj powiem też taką sytuację, kiedy byliśmy w Olsztynie i tam było takie troszeczkę małżeństwo mieszane i jedna właśnie już dziewczyna, która została mamą, to dla swojego męża, który był rzymskim katolikiem, mówiła, że przyjdą do nas w odwietki, tak? I ona mówi, że tego dnia przyjdą. No i oni tak czekali, on mówi, ale to gdzie my w końcu pójdziemy, tak? On nie znał czegoś takiego. To dlatego też nie wiem, czy na zachodzie też, tutaj Maćka mi podpowiada, na zachodzie też to nie jest praktykowane, więc tutaj u nas na Białostoczyźnie jest bardzo silnie, że my odwiedzamy, tak? To jest właśnie na pamiątkę tego, żeby tak jak tutaj tej rodziance przygotowywano ten poczęstunek z chleba, sera i miodu, tak i my dzisiaj idziemy pozdrowić mamę, jak i również pozdrowić tegoż noworodka. I następnie poganie też bardzo silnie oni podchodzili już do wychowania dzieci, ale do takiej inicjacji, czyli wejścia w wiek dorosłości. I to przede wszystkim dotyczyło mężczyzn, czyli może nie mężczyzn, a młodych chłopaków, ponieważ jak większość tych wszystkich obrzędów, zwyczajów dawnych i Słowian, i tych wszystkich ludów, które zamieszkiwały, można powiedzieć, tutejsze tereny, spoczywało na wszystkich. Ale najważniejszym takim wydarzeniem w rodzinie, w plemieniu było to, kiedy młody chłopak kończył 12 rok życia, kończył 12 lat. Aczkolwiek niektóre źródła historyczne podają, że kończył on 7 albo 10 lat. I wtedy po raz pierwszy ścinano mu długie włosy dla tego dziecka. I to było takie symboliczne przejście jego z wieku dziecięcego w wiek dorosły. I tego dokonywał tylko i wyłącznie ojciec, który odtąd brał na siebie odpowiedzialność wychowania potomka. I podczas rytuału tenże chłopiec otrzymywał właściwe już imię, gdyż to nadane zaraz po urodzeniu pełniło tylko funkcję ochronną przed czyhającymi na dziećmi jakimiś demonami i zjawami, czyli to było takie czasowe imię, natomiast to już można by powiedzieć taki podstryk, tak jak tutaj ojciec Paweł, tak też podobnie do podstrygu monaszy, z kogo można by powiedzieć, tak jak mnisi są postrzegani, ale często też my znajdujemy się i każdy z nas brał udział w sakramencie chrztu i tutaj kiedy byliśmy uważni, to zwróciliśmy uwagę i widzieliśmy, że po sakramencie chrztu i bierzmowania duchowny również podstrzyga włosy dla tego dziecka, które jest przyprowadzane do chrztu. I to jest ten pierwszy podstryk. Tam również są czytane modlitwy na to, ażeby właśnie po raz pierwszy podstrzygać włosy. Czyli również widzimy, że to zostało przyjęte do, można by powiedzieć, do obrzędowości cerkwi prawosławnej i w pewien sposób ma to swoje uzasadnienie w tenże sposób. I idąc dalej, kiedy taki już mężczyzna, no ciężko nazwać chłopca 14-letniego mężczyzną, ale to według tego kalendarza pogańskiego on już był mężczyzną, to kolejnym takim etapem było co? Był ślub, czyli trzeba było już znaleźć sobie partnerkę do życia. I początkowo to małżeństwo to była taka przyjacielska, tylko gdzieś tam umowa między rodzicami. To też nie było tak, że wybierano tylko rodzice. Chociaż dzisiaj, jeszcze wcześniej też tam się spotykano z takimi sytuacjami, że gdzieś tam rodzice dogadywali się i wybierali partnerkę czy partnera. Więc to taka podobna umowa była. Ale tutaj było to też w ten sposób, że taką niewiastę uprowadzano. Ale to tylko była taka inscenizacja, zabawa. No dzisiaj też się zdarzają się sytuacje takie w formie zabawy, chyba Łemkowie praktykują porywanie właśnie przyszłej panny młodej, ale z tego co pamiętam, to chyba w Gruzji do dnia dzisiejszego porywają, ale porywają tak nazwijmy realnie panny młodą, że przyjeżdżają, zabierają tę pannę młodą i wszystko. I ona nie ma dyskusji, czy się podoba, czy się nie podoba. przyjeżdża kilku panów, zabiera pannę młodą i jest to żenek, więc to jest też wzięte właśnie troszeczkę od tych zwyczajów pogańskich. I tutaj dziewczęta właśnie wychodziły za mąż w wieku 14 lat, czyli to były bardzo młode dziewczyny, które jeszcze tak naprawdę nie zaczęły dojrzewać. I takim również symbolem, ponieważ poganie bardzo dużo uwagi przywiązywali do symboli i tym symbolicznym pożegnaniem panieństwa były rozpleciny, czyli rozpletywano warkocz. I tutaj podobnie jak dzisiaj, podobnie wyglądają nasze te obrzędowość. Do domu przybywał tak orszak weselny, podobnie dzisiaj pojawia się orszak, orkiestra i tak dalej, starosta, pierwsza drużba lub brat dziewczyny i właśnie oni rozplatali tenże warkocz. Jak i również pan młody nie był poszkodowany, ponieważ on miał również swój wieczór kawalerski, ale co na tym wieczorze kawalerskim się działo, tego nie wiemy, ponieważ tutaj nie ma przekazów i źródeł historycznych, więc najwyraźniej był to jakiś udany wieczór kawalerski, skoro tych źródeł nie znamy. Ale na tym się nie kończył się, można by powiedzieć, ten obrzęd zaślubin, ponieważ u nas dzisiaj to się wszystko dzieje jednego dnia. Natomiast tutaj jednego dnia oni przychodzili, ten warkocz rozplatali tejże kandydatce na męża, tej młodej dziewczynie, a następnego dnia odbywały się zaślubiny, na które my dzisiaj mówimy naszym takim językiem dialektowym swadźba. Mówimy, że będzie swadźba. Tak też i nazywali Słowianie. I złą energię, ponieważ zawsze ci poganie, oni doszukiwali się, można by być troszeczkę we wszystkim złej energii, z takich przeciwności. I tą złą energię miało oddalić przejście przez pewne wrota, na progu których leżała siekiera skierowana do wnętrza podwórza, czyli to musiała leżeć gdzieś tam siekiera i tym trzonkiem skierowano w drugą stronę. Czyli to wszystko nie można było odwrotnie, tak? Ponieważ to byłoby już, nie miałoby, można by powiedzieć, swojej energii, swojego znaczenia. I tak jak dzisiaj na progu, kiedyś oczywiście te wszelkie uroczystości i wesela odbywały się gdzie? W domach. Tak? No dzisiaj odbywają się w domach weselnych z racji wygody. Ale co zostało z naszych tychże pogań i przede wszystkim tych Słowian, że młodą parę witamy czym? Na początku chlebem i solą, prawda? Tak i poganie czynili, że oni witali chlebem i solą, ale też to, co przyszło do nas również od pogaństwa i jest praktykowane dzisiaj, my mówimy, że to jest w formie takiej dobrej zabawy, że co robi młody, kiedy wchodzą do sali, bierze panią młodą na ręce, prawda, i przenosi przez próg. No i my mówimy, że to bardzo pięknie jest, że przez panią młodą, ale to miało również swój pewien taki zwyczaj, ponieważ poganie twierdzili, że kiedy młoda wchodziła do domu wtedy, tak jak były te uroczystości w domach sprawowane, za młodą zawsze ciągnął się, prawda, suknia, piękna, długa suknia. I poganie twierdzili, że za tą suknią również ciągnęły się wszelkie nieszczęścia, różne złe moce, złe duchy, wszelkie przeciwności. I żeby nie wciągnąć tego do domu za próg, to właśnie tenże pan młody podnosił tę panią młodą i ona już tą suknią nie mogła zagarnąć, tak? I to wszystko zostawało przed progiem. Stąd my dzisiaj też, można by powiedzieć w taki sposób nieświadomy, tak? Często bierzemy, bo wszyscy tak robią, prawda? Ale gdzieś tam nie szukamy skąd to się wzięło. Ale idąc dalej, oczywiście wesele wyglądały podobnie, było tam, były tańce, picie miodu było przede wszystkim i oczywiście te wesela były długie i radosne, ale oczywiście już, kiedy oni byli małżeństwem, no to przysługiwały im pewne tam radości związane z małżeństwem, tak? Ale tutaj też poganie twierdzili, że tę młodą parę, te państwo młodych, szczególnie trzeba chronić. A kiedy trzeba chronić? Właśnie w noc poślubną. Tą pierwszą noc, kiedy oni będą spędzać ze sobą. I cóż poganie robili? Oni pod łóżko kładli siekierę. Kładli siekierę pod łóżko. I dlaczego? Miało to sprawić, by urodził się chłopiec. Kiedy kładli siekierę, to była taka, można by powiedzieć, no, wróżba, ich wierzenie, że urodzi się chłopiec. I ponieważ dopiero męski potomek według pogan był oznaką akceptacji domowych duchów, tych, które zamieszkują dom, więc i rodziny męża, jak również. Ale możemy też powiedzieć, że była taka druga strona medalu, mówiąc kolokwialnie, że jeśli urodzą się komuś dwie albo trzy córki, to one są podstawą jego bogactwa. Jeżeli synowie się rodzą, to ubożeje, tak? Więc tutaj też była taka troszeczkę różnorodność. I czego poganie nie lubili? Poganie nie lubili przede wszystkim u kobiet zachowania czystości, czyli dziewictwa. Tak? Dzisiaj my, cerkiew mówi, żeby zachowywać dziewictwo, prawda? Ta biała suknia, również w której przychodzi panna młoda do cerkwi, ona symbolizuje czystość, czystość tejże kobiety. Dzisiaj z tą czystością bywa różnie, nie będziemy o tym dyskutować, nie nam sądzić, dlatego też tak naprawdę, kiedy przychodzi kobieta do ślubu, ona powinna być świadoma, czy ona przychodzi w sukni białej, czy powinna przyjść w sukni troszeczkę innego koloru. Aczkolwiek znowuż, my jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, że zdarza się taka sytuacja, jeśli panna młoda przyszłaby w sukni innego koloru niż biały, no to my zaraz, ta ludzka natura, ona dałaby sobie znać i my byśmy tam dorobili ideologię, powiedzieli, że to już taka pani, ona tam nie jest czysta i tak dalej. Więc można by powiedzieć, często dla takiego spokoju duszy, ta panna młoda swojego, jak i tych biernych nawet obserwatorów, którzy są podczas ślubu, przyodziewa białą suknię. Ale wracając, i jeszcze można by powiedzieć właśnie, cerkiew ceni właśnie zachowanie czystości, dziewictwo, przede wszystkim właśnie tak jak tutaj znajdujemy się w klasztorze, tak mnisi, którzy ślubują czystość, dziewictwo, oddają swoje życie Bogu, taki największym przykładem właśnie w cerkwi prawosławnej jest Przenajświętsza Bogorodzica, tak, która jest Matką Zbawiciela. Ale poganie, oni mówili, że nie, że ta dziewictwo, czystość, to nie jest coś dobrego. Oni mówili, że taka kobieta, która zachowuje dziewictwo, to ona jest niedobra, ona nie podoba się chłopakom, ona nie jest pożądana przez mężczyzn, czyli była troszeczkę w taki sposób też napiętnowana. Ale bardzo oni cenili sobie kobiety z dzieckiem już. Kobieta, która miała dziecko, a nie była, powiedzmy, nie miała męża, ona była symbolem płodności dla pogan, dla Słowian, dla tych wszystkich ludów i była bardzo przez mężczyzn pożądana. Dzisiaj troszeczkę ten świat się zmienił, więc my też dorabiamy ideologię i mówimy kobieta z dzieckiem i już mamy na temat tejże kobiety wyrobione zdanie, aczkolwiek nie wiemy, jaka była sytuacja i skąd to dziecko i w jaki sposób pojawiło się na świecie, ponieważ wiemy, że dzisiaj świat jest w pewien sposób zepsuty i w różny sposób. Może ta kobieta cierpiała w pewien sposób fizyczny i to dziecko przyszło na świat, więc my też staramy się osądzać. Ale wracając do pogan, oni bardzo, bardzo cenili taką osobę. I jeżeli mężczyzna pragnął rozwieść się z wybranką, on mógł to zrobić. I tutaj myślę, że większość pań byłaby zadowolona z tejże takiej kultury, która przyszła od pogan, ponieważ cały pan tracił swój posag, czyli tracił wszystko, co miał i to przechodziło na rzecz kobiety. Czyli mógł rozwieść się z kobietą, ale to kobieta wszystko zabierała. I te właśnie słowiańskie żony były bardzo przywiązane do swoich mężów i tutaj można właśnie znaleźć bardzo takie silne potwierdzenie świadectw takich, że kobiety po śmierci swoich mężów nacinały sobie rany na skórze, czyniąc pewne znaki. A znowu, kiedy my dzisiaj sięgniemy do Księgi Kapłańskiej, tam bodajże chyba w 17 rozdziale jest wyraźnie powiedziane, żeby nie czynić żadnych nacięć, nie nacinać się na znak żałoby po zmarłym. Więc to też jest to taka kwestia, która przyszła z pogaństwa, że okaleczano się po śmierci. No i oczywiście takim już ostatnim punktem w życiu każdego tego poganina, słowianina, była śmierć, czyli to, co każdego z nas czeka. I w podobny sposób poganie też nieżyjącego otaczali głęboką czcią i pomagano ich duszom dotrzeć do Navi, którą rządził Veles, czyli mieli oni pewne krainy, również tak jak i mamy mitologię grecką, mitologię rzymską, podobnie była i mitologia słowiańska, która tutaj również mówiła o pewnej krainie, do której się udawał taki człowiek i ciała Słowian najczęściej wynoszono przez okno, ponieważ tutaj też myślę, większość z Państwa pamięta, że i zna taką tradycję, że jeszcze do nie tak dawna osoba, która umierała, to ciało wystawiano w domu. Ostatnią noc mówiono, żeby zmarł spędził w domu. Dzisiaj pojawiła się pewna wygoda w naszej kulturze, że my zostawiamy najczęściej w zakładach pogrzebowych. Jeśli już chcemy czynić takie coś, to uczynimy, żeby taki człowiek spędził noc w cerkwi, a nie w zimnym zakładzie pogrzebowym, gdzie jest, można by powiedzieć, pozostawiony sam sobie. Dlatego, bo to jest cerkiew. Cerkiew przyjmuje każdego z nas. Ale wracając do tego, najczęściej taki zmarły spędzał ostatnią noc w domu, właśnie w otoczeniu swoich najbliższych i wynoszono go przez okno. I co ciekawe, znowuż ci poganie bardzo lubili ostre narzędzia i oni, kiedy wynoszono zmarłego przez okno, oni na progu stawiali topór albo coś znowu, jakieś inne takie ostre narzędzie. Po co? A żeby odciąć zmarłemu drogę powrotną, żeby on już nie mógł wrócić do domu, czyli coś, co tam przeszkadzało temu człowiekowi do powrotu. Dodatkowym takim zabezpieczeniem było tworzenie cmentarzy za rzeką lub jeziorem, czyli to jeszcze tam rzeka lub jezioro miały przeszkodzić. Dlatego właśnie woda była taką naturalną barierą dla dusz, które mogłyby niepokoić żyjących. I też bardzo często można się spotkać jeszcze tutaj, szczególnie na Białostoczyźnie, na niektórych wsiach. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, że zmarłego postawiono w domu, stał na krzesłach, na dwóch krzesełkach, powiedzmy, czy dwóch taboretach, i kiedy wynoszono z domu już zmarłego, to gospodyni krzyczy, mówi: powywracajcie krzesła do góry nogami. I my przewracamy krzesła, żeby nie pojawił się nowy pokojnik w domu. Jeszcze jedną rzeczą taką, która też bardzo silnie jest praktykowana do dnia dzisiejszego, mówimy, że czego nie można, okien nie można otwierać, prawda? Jak stoi pokojnik w domu, nie można otwierać okien. Spotkałem się również z taką tradycją, że kiedy wynoszono pokojnika właśnie z domu, niektórzy rzucają ryżem również, jest rzucany ryż na trumnę, więc myślę, są to też jakieś pogańskie zwyczaje, aczkolwiek jeszcze nie udało mi się tego rozszyfrować, skąd to się wzięło. Podobnie tak jak my dzisiaj również, no osoba, która odchodzi z tego świata, taki poganie, ubierali właśnie tychże ludzi w takie odświętne szaty, nakładano na nich biżuterię, ozdabiano, ale i zdarzało się, że czasem i wkładano im broń. Wkładano broń do trumny i zawijano jej w takie ostatecznie białe płótno. I po modlitwach, które były sprawowane właśnie przez pogan, ciało było kładzione na stosie, ponieważ oni wierzyli, że oczyszczająca moc ognia umożliwiała dotarcie do tej krainy Navi, czyli oni palili ciała. I następnie prochy zbierano, zamykano w glinianych naczyniach, a można by powiedzieć, w takich najdawniejszych czasach sypano pod próg chaty. Czyli gdzieś tam pod dom sypano takiego naszego przodka, który zmarł, by dusza broniła domowników i oczyszczała gości. Dlatego nie witamy się przez próg. Stąd to się wzięło, tak? I dlatego też widzimy, że zwyczaj palenia ciał jest czysto pogańskim zwyczajem. I tutaj jest od razu odpowiedź, dlaczego cerkiew prawosławna mówi stanowcze nie dla kremowania ciała, ponieważ jest to zwyczaj, czysto obrzęd pogański. Kiedyś widziałem bodajże, czy to w Indiach, czy w Pakistanie, oglądałem jeden program, to właśnie w podobny sposób człowiek, który umierał, składano go na tratwę, puszczano na rzekę, podpalano i on sobie gdzieś tam dryfował i płonął. No ale jak nurt był bardzo słaby, to on przypłynie 100 metrów, przybije do brzegu i płonie. To była jedna z form, można by powiedzieć, oddawania tego ciała kultowi takiemu, w formie religijnej, a inną formą było to, że takiego zmarłego, to chyba w Pakistanie, jak dobrze, w Indiach kładziono na tratwę, a w Pakistanie człowieka, który umierał, zawijano w białe płótno, kilku silnych panów brało takiego pana, wynoszono wysoko w góry, rozwijano płótno, zostawiano na okres tam powiedzmy 2-3 tygodni, zlatywało się ptactwo, rozdziobywało tego człowieka do gołych kości, później przychodzili ci panowie, zbierali te kości i oni tłumaczyli to tym, że my przez całe swoje życie żywiliśmy się przyrodą, to dlatego też przyroda niech ma coś z nas. I tutaj to też jest taki zwyczaj czysto pogański. I istotną częścią ceremonii, która jest związana z pogrzebem, To jest taki pogrzebowa uczta, która jest dzisiaj przez nas nazywana stypą. To weszło do nas około XVI wieku i to są te takie właśnie obiady na cześć osoby zmarłej, która odchodzi z tego świata. Ona też, można by powiedzieć, poniekąd troszeczkę została zaczerpnięta z obrzędu dziadów. Troszkę się różni, ale miała podobną formę. Tak jak myślę każdy z nas gdzieś tam słyszał, czytał dziady, gdzie ludzie spotykali się na cmentarzach i biesiadowali. I z tego, co ja tutaj się orientowałem właśnie na naszych terenach tutaj Białostoczyzny, Podlasia, ta forma spotkania na cmentarzach jest bardzo silna. Jest bardzo silna z racji tego, że w niedzielę czy to antypaschy, czy we wtorek po antypasce na Radonicu, kiedy odwiedzamy naszych zmarłych przodków, to w jednej z parafii, tutaj na Białostoczyźnie, nie będę mówił której, bo to nie chodzi o to, ale zdarzają się tradycje, że właśnie ludzie również zachodzą na cmentarze, siadają przy grobach i spotykają się z tymi zmarłymi. W Rosji jest bardzo silna praktyka, że tam, wiecie, zachodzą, nazwijmy na to, na pikniki, zachodzą z wielkimi koszami, rozkładają koce na grobie, jedzenie, wszystko, śpiewy, ale zdarza się tam i rumoczka. I oni na takiej zasadzie, że oni przychodzi 5 osób, no to oni siadają w 5 osób, 5 rumoczek nalewają i 6 rumoczka jest, tak? I rodzi się pytanie, komu ta 6? A 6 dla tego zmarłego. Oni potrafią dzielić się z tym, że zmarłym. Więc tak naprawdę tych obrzędów, tej zwyczajowości, która przyszła dzisiaj do nas, jest bardzo dużo. Jeszcze wracając do tychże zmarłych, co my bardzo silnie dzisiaj praktykujemy, kiedy zachodzimy na cmentarz, co obowiązkowo musi być na cmentarzu? Z czym my zajdziemy? Znicz, prawda, postawić. Musimy postawić znicz, bo to wtedy nasza wizyta na cmentarzu będzie nieważna. To też jest związane z tym, że kiedyś ludzie, właśnie poganie, rozpalali czy to właśnie znicze, czy to ogniska przy grobach swoich przodków i to miało oświetlać im drogę do przejścia do tej właśnie krainy, do krainy wiecznego odpoczynku, więc to była takie oświetlenie tejże drogi. Dzisiaj tak naprawdę dla nas, dla chrześcijan, jedynym oświetleniem i drogą powinien być sam Chrystus. I przede wszystkim my powinniśmy pamiętać o tym, żeby postawić ważniej i lepiej, to jest postawić świeczkę w cerkwi, aniżeli znicz, bo znicz tak naprawdę, kiedy my popatrzymy i pomyślimy, czym on jest, no on jest tak naprawdę niczym, to wiecie, dzisiaj świat się rozwija w ten sposób, że znajdziemy znicze elektryczne, prawda, na baterie, które tam grają i śpiewają inne rzeczy, a co on da? On dla zmarłego nic nie da, tak, ponieważ cerkiew mówi, że śmierć jest tylko drogą w jedną stronę. I dlatego też nasza modlitwa jest tak ważna, a nie znicz. Więc tych wszelkich wierzeń, które przyszły do nas, one są naprawdę bardzo, bardzo silne. One zostały troszeczkę wciągnięte przez cerkiew prawosławną, jak i również przez chrześcijaństwo, ponieważ w pewien sposób nie są one złe, ale one zostały też troszeczkę przemianowane i dostosowane do naszej kultury, do naszej tradycji. Tutaj jeszcze warto jest powiedzieć, że wielu z nas także praktykuje na Wigilię, że stawiamy potrawy i tak dalej, i co jeszcze musi zostać obowiązkowo? Musi zostać talerzyk, prawda? Jeden talerzyk, który mówimy, że jest dla naszych zmarłych przodków i tutaj ten talerzyk musi być, powiedzmy, całą noc, ponieważ ci nasi przodkowie przychodzą i, powiedzmy, żywią się z tym, co zostało na stole. Aczkolwiek musimy też być świadomi, że osoby, które odchodzą z tego świata, nie mają możliwości powrotu i one nie potrzebują tychże pokarmów wszelkich ziemskich. Kolejnie, dalej też wracając jeszcze, można powiedzieć, do świąt Bożego Narodzenia, dużo z nas praktykuje, że pod obrusem musi być sianko, prawda? Czyli wkładamy sianko. A to też przyszło do nas z pogaństwa i pierwotnie było przeznaczone Sleipnira, rumaka, boga Odyna, nie zaś dla chrześcijańskiego baranka. Czyli to był także pewien wymysł pogan. Dalej też podczas świąt Bożego Narodzenia dzieci bardzo czekają, prawda, na przyjście Mikołaja. Mówimy, że przyjdzie Mikołaj, musimy obdarowywać prezentami itd., itd. Jest to takie bardzo, bardzo radosne wydarzenie. To również przyszło od pogan, gdzie dzieci czekały czy to na elfa, czy to na jakiegoś tam duszka, który przynosił te podarki. I tutaj właśnie lud taki germański, on troszeczkę wplótł osobę świętego Mikołaja, która zastąpiła już właśnie elfy, te duszki, ale w pewien sposób, jak widzimy, nie wyparła do końca, prawda, tych elfów, żeby nie przerazić sobie. No ale chrześcijaństwo powiedziało, że obdarowuje, czy to Dziad Mróz, jak to mówimy na wschodzie, czy to święty Mikołaj, ale jemu towarzyszą elfy, które właśnie pomagają przynosić te wszelkie podarki. Więc tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo tychże zwyczajów pogańskich, poczynając od świąt, które zostały ustanowione w odpowiedniej, można by powiedzieć, takiej kolejności, ale i ułożeniu roku liturgicznego, żeby wyprzeć wszystko to, co jest pogańskie, a zastąpić tym, co jest chrześcijańskie. Dlatego też z tego, co pamiętam, gdzieś czytałem w literaturze i szukałem w internecie, to bodajże na Bałkanach, ale nie pamiętam, w którym państwie, można się spotkać, kiedy wchodzimy do świątyni, to widzimy zawsze świątynię, która jest rozpisana freskami, tak? W większości są to przykłady świętych i tak dalej, i tak dalej. I z tego, co powiedziałem, na Bałkanach, w którymś z państw można spotkać, kiedy wchodzimy do świątyni, jak wiemy, świątynia składa się z trzech części, przedsionek, nawogłówna i ołtarz, to w przedsionku są rozpisani filozofowie greccy. Oni również byli poganami, to byli również poganie, ale byli to ludzie wykształceni, którzy w pewien sposób przygotowali taką podwalinę dla chrześcijaństwa, ponieważ my dzisiaj nie odrzucamy filozofii, nie mówimy, że filozofia była złem, że to, co filozofie ustalili, czy to Tales, Pitagores i pozostali panowie, że to było złe, to jest dobre, to jest fundament, na którym zostało zbudowane chrześcijaństwo. I to byli również poganie, czyli można by powiedzieć, to pogaństwo w każdej stronie miało swoje wierzenia i swój taki pewien obraz. Grecy byli poganami, ale oni przede wszystkim dochodzili do poznania Boga poprzez filozofię, tak? Czyli umiłowanie mądrości. I nie można w pewien sposób porównywać tego pogaństwa greckiego z tym pogaństwem tutaj słowiańskim, naszym, które wierzyło właśnie w te siły przyrody. Tak? Z tego co wiem, to teraz też dosyć głośno było, że to pogaństwo dość silnie się odradza i chyba w okolicy Choroszczy był pomnik światowida, gdzie ludzie zbierali się i praktykowali pewne właśnie takie kulty pogańskie. Dlatego też i nie możemy porównać tego pogaństwa, powiedzmy, gdzieś tam w krajach afrykańskich, ponieważ do dnia dzisiejszego oni praktykują różne wierzenie, różną jakieś tam zachowania magiczne. Oczywiście tam też spotykamy chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie. I musimy też wykazać się taką pewną mądrością, że chrystianizując tamte tereny, to my nie możemy zajść i powiedzieć tamtym ludziom, wszystko to, co wy robicie, to jest złe, ale to, co my wam pokażemy, to jest dobre. My musimy to w pewien sposób wciągnąć, w taki sposób wpleść to do chrześcijaństwa, żeby oni mogli odnaleźć część swojej kultury. I tutaj też jako taką ciekawostkę można by powiedzieć odnośnie tej nocy świętojańskiej, nocy Kupały. Szczególnie w Afryce, tam również bardzo tak świętowano to wydarzenie, było takie rozwiązłe wydarzenie. No i tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużo później kobiet stawało się brzemiennymi kobietami. I w tym czasie do Polski przylatywały bociany i wtedy bardzo dużo kobiet rodziło dzieci. I często my mówimy, że skąd się biorą dzieci, że bociany przynoszą dzieci, prawda? A to się wszystko wiązało z tym. Tutaj tak można by powiedzieć, zostało przyczepione dla tych bocianów, że bociany przylatują i z Afryki przynoszą dzieci. Także jest dużo, bardzo dużo tych zwyczajów, tych obrzędów, które my bardzo często w sposób taki nieświadomy praktykujemy. Tak jak to też, o czym mówiliśmy, że są zaczepiane te różne wstążeczki. I my dzisiaj też, urodzi się dziecko, to na rączkę, wstążeczkę, na wózek, gdzieś tam czerwone, czy to, czy tamto. A trzeba sobie zadać pytanie, a czy w tym wózku, czy w tym wózku znajdziemy miejsce na krzyżyk, na ikonkę? Tu trzeba sobie zadać pytanie, czy wstążeczkę powiesimy, bo wstążeczka będzie bronić, ale czy krzyżyk będzie bronić? A to już tam nie, bo czerwona wstążeczka musi być, prawda? Więc jest wiele takich sytuacji, o tym można mówić bardzo dużo. To jest tylko taka namiastka, ponieważ ja tak, jak powiedziałem wcześniej, zacząłem się troszeczkę ciekawić tym. Mam nadzieję, że kiedyś rozwinę ten temat troszeczkę głębiej, może w formie jakiejś pracy naukowej. Wtedy może będzie troszeczkę więcej już powiedziane, ponieważ tak jak mówię, nie da się tego zamknąć w takiej pigułce, bo to są tylko takie najczęściej znane, spotykane. Dlatego też mam nadzieję, że z czasem gdzieś poznam tutaj na Podlasiu te obrzędy, które są praktykowane.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.